Szczyt Europy.
Zbliża się data, która dla Unii Europejskiej miała być datą przełomową, historyczną, już niedługo, 12 czerwca.
Czyli w środę wchodzi w życie pakt migracyjny. Wynegocjowany, uzgodniony przez wszystkie kraje, ale zgodnie z europejską tradycją, nie będzie stosowany przez wszystkie, a co więcej, chyba większość mówi, że w ogóle nie zamierza wykorzystywać tej puli solidarnościowej. Nie chce przyjmować migrantów, a na pewno za nich nie chce płacić. No, są kraje, które są wyłączone z pewnych przepisów tego paktu, no ale też pozostałych przepisów stosować nie zamierzają. Czyli co się zdarzy tego 12 czerwca?
Ale zarzuciłaś naszych słuchaczy takimi terminami różnymi, jak ta pula solidarnościowa i te wszystkie kwestie dotyczące stosowania paktu migracyjnego, a jednocześnie mówisz, że nikt właściwie nie zauważy tej daty.
Byli tacy, którzy straszyli, że wraz z wejściem w życie paktu migracyjnego hordy migrantów, głównie z Niemiec, przez ten most będą docierać do Polski. Ale byli też tacy, którzy mówili, że pakt to jest rozwiązanie wszelkich problemów Unii Europejskiej. A będziemy tam, gdzie zawsze. To znaczy przepisy będą, ale nie będą stosowane. Mam wrażenie, przynajmniej nie wszystkie.
No to nie jest chyba taka normalna i oczywista sytuacja dla Unii Europejskiej, że przepisy w Unii nie są stosowane. No wręcz przeciwnie, no Unia Europejska i Komisja pilnuje stosowania tych przepisów.
Nie. Powiedziałam, że nie przez wszystkich i po to są postępowania o naruszeniu unijnego prawa wobec państw członkowskich, tych, które nie wdrażają przepisów. Oczywiście idealna sytuacja byłaby taka, że przepisy są przyjmowane i wszystkie kraje je stosują, ale wtedy w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu nie byłoby żadnych rozpraw. Komisja Europejska nie nakładałaby kar, a Trybunał by ich nie zasądzał.
W tym tygodniu byłaś właśnie w Luksemburgu, ale jeszcze nie w Trybunale, tylko na posiedzeniu ministrów do spraw wewnętrznych, którzy także na ten temat dyskutowali. Czyli co, ci ministrowie po jednej stronie ulicy w budynku Rady Unii Europejskiej czekają już, jak zostaną wezwani do drugiego budynku, po drugiej stronie ulicy, do Trybunału Sprawiedliwości.
Mam wrażenie, że te kraje, które nie chcą stosować, to właśnie tak sobie obliczają. No bo powiedzmy, jest rok 2026, wchodzi w życie pakt migracyjny. Część krajów nie będzie go stosować. W związku z czym za rok może Komisja Europejska przypomni państwom, że należałoby je wdrożyć. W 2028 może wyśle ponaglenie, w 2009 drugie, w 2030 skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i w 2032 może Trybunał orzeknie, że ten pakt migracyjny, co to wszedł w życie 6 lat wcześniej, to powinien być stosowany. W takiej chyba jesteśmy rzeczywistości.
Inna Komisja Europejska, inne władze w wielu krajach, więc co tu się przejmować rzeczywistością po 2030 roku?
Pakt migracyjny złożony z kilkunastu przepisów. Najbardziej kontrowersyjny to jest ta pula solidarnościowa, to znaczy kraje członkowskie albo przyjmą pewną liczbę migrantów, no albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
Albo pomogą technicznie, powysyłając sprzęt i ludzi, bo przecież taka trzecia opcja też tam jest wpisana, na te zewnętrzne granice Unii, aby wspierać kraje najbardziej obciążone taką migracyjną presją.
No tak, ale tej presji w ten sposób nie rozładują na pewno. Jest grupa krajów, która z tej puli solidarnościowej będzie wyłączona, czyli z tego jednego przepisu wchodzącego w skład paktu migracyjnego, i to jest Polska, a także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. I te kraje nie będą musiały przyjmować, przynajmniej w przyszłym roku.
Ani przyjmować, ani płacić. No bo to był
ani
wybór
przyjmować, ani płacić.
Żaden z krajów nie wybrał z tych możliwości przyjmowania. Każde z państw zdecydowało się, jeśli już bierzemy udział, no to my chętnie zapłacimy za pomoc tam na miejscu albo wyślemy tam jakąś pomoc techniczną. Żaden unijny kraj nie zgłosił się tutaj, nie podniósł ręki i powiedział: okej, niech przyjadą do nas.
Dlatego mówimy, że no ten pakt migracyjny może wejdzie w życie, ale nie będzie stosowany, bo nie ma chętnych, żeby tych migrantów przyjmować. Ale nie ma też chętnych, żeby wszystkie przepisy wdrażać z tego paktu migracyjnego. Nawet Polska nie zamierza wszystkich wdrożyć. Polska, która z puli solidarnościowej jest wyłączona, no ale są też inne przepisy nakazujące też zapewnienie migrantom, którzy docierają na granicę, odpowiednich warunków. W tym także państwa członkowskie wraz z wejściem w życie paktu migracyjnego są zobowiązane do wybudowania miejsc na granicach, w których będzie gwarantowana opieka medyczna. Polska, z tego co wiem, nie zamierza tego robić.
Rozmawiałaś także na ten temat w Luksemburgu z wiceministrem Duszczykiem, który opowiadał ci, jak Polska zamierza podchodzić do nowego, obowiązującego za kilka dni w pełni paktu migracyjnego.
Szczyt Europy.
Po pierwsze, 12 się nic nie zmieni. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy. Polska jest sceptyczna co do paktu migracyjnego. Mówiliśmy to poprzedni rząd i ten rząd jakby mówi dokładnie to samo, tylko że my byliśmy w stanie pokazać, dlaczego my jesteśmy sceptyczni. To nie chodziło o to, żeby pokazać niebo nie, tylko powiedzieć, dlaczego my nie możemy wielu elementów paktu wdrażać, z tego powodu, że po prostu byłoby to z naszego punktu widzenia niebezpieczne. Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Oczywiście nikt rozsądny tego nie zrobi. Oczywiście w pakcie znajdują się kilka elementów takich, które są istotne. Jest nowe podejście do polityki powrotowej. To są kwestie dotyczące ochrony granicy. Jest skazana instrumentalizacja i jest tak zwane rozporządzenie kryzysowe, które dla nas jest korzystne. Czyli możemy tutaj myśleć, w jaki sposób tutaj niektóre elementy, które są jednoznacznie uszczelniające politykę migracyjną, starać się stosować. Natomiast 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane i akceptowane przez zdecydowaną większość państw członkowskich i zrozumiałe przez Komisję Europejską.
Ale wszystkich przepisów Polska nie wdroży?
Nie. Na pewno nie jesteśmy w stanie tutaj wdrożyć, ponieważ jesteśmy gotowi już argumentować. Po pierwsze Komisji Europejskiej, nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości byłaby skarga do Trybunału, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić po prostu bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi. Nie będzie w Polsce rządu, który by pod wpływem jakichś pomysłów decydował się na to, żeby osłabić determinację w zakresie ochrony granicy i takiej jednak restrykcyjnej polityki migracyjnej.
Szczyt Europy.
W tym tygodniu więcej niż o samym pakcie migracyjnym było o innych rozwiązaniach dotyczących migracji, a więc o takiej zgodzie na budowę obozów, takich zamkniętych stref przejściowych, dla tych migrantów, których z Europy chcemy odesłać, tak aby trafili do siebie, no ale zanim trafią do siebie, to trafią do jakiegoś kraju trzeciego, gdzie będą mogli być przetrzymywani nawet wiele miesięcy.
Ta dyskusja już przetoczyła się przez Europę wcześniej. Były kraje, to grupa zwolenników, która chciała takie obozy budować, owszem, poza granicami wspólnoty. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do Unii Europejskiej nielegalnie, to najpierw niech poczeka w tym obozie poza granicami wspólnoty i może mu się odechce kolejny raz nielegalnie przekraczać granice. Ale byli tacy, którzy mówili, że to niehumanitarne, bo nie wiadomo na jakie warunki migranci tam trafią. Polska z tej dyskusji chyba była całkowicie wyłączona. Polska to nie dotyczyło, zamknęła granice, w zasadzie nie zabierała głosu w sprawach obozów. Zresztą słowo obóz trochę też się w Polsce źle kojarzy.
No źle się kojarzy to rozwiązanie. Oczywiście nazywane hubem w krajach trzecich, hubem migracyjnym, hotspotem. Różne te określenia padają, które padały wcześniej z takiej, nazywaliśmy to, skrajnej, prawicowej strony, a teraz już ten pomysł przeszedł do centrum i właściwie niedługo może być realizowany, no bo takie porozumienie między instytucjami w tym tygodniu przecież zapadło.
Jeszcze jest inny aspekt graniczny, bo słyszeli państwo wiceministra Duszczyka, rozmawiałam z nim w Luksemburgu, bo w Luksemburgu była także dyskusja o kontrolach granicznych wprowadzonych przez grupę krajów. Dla Polski istotne są Niemcy, bo powodują potworne utrudnienia dla podróżujących, już nie wspomnę o tych żyjących w strefie przygranicznej. A przyczynkiem do tej dyskusji był raport niesłychanie krytyczny pod adresem Niemiec. Po raz pierwszy się zdarzyło, że Komisja Europejska właściwie rozprawiła się z każdym argumentem Berlina, że nie było szczegółowej analizy ryzyka zagrożeń, nie było żadnych danych uzasadniających skalę zagrożenia, że nie ma dowodów na to, że te kontrole graniczne tak naprawdę rozwiązały jakikolwiek problem. Dlaczego obejmują wszystkie granice? Komisja Europejska zwraca uwagę na fakt, że presja migracyjna spada. Też mówi, że są nowoczesne technologie, które pozwalają na monitoring granicy, na wyrywkowe kontrole, a nie to, co robią Niemcy. I państwa członkowskie sąsiadujące, uzbrojone w ten raport, oczywiście z tego skorzystały. Niemiecki minister jeszcze przed wejściem mówił, że kontrole graniczne przyniosły rezultaty, ale kiedy usłyszał tej zmasowanej krytyki, grzecznej, ale stanowczej, z tego co wiem, za zamkniętymi drzwiami, to nawet się nie odezwał. Po prostu milczał.
Tyle na dziś z Luksemburga. W Luksemburgu zresztą przecież niedaleko miejsca, gdzie spotykają się ministrowie. Jest też takie miasteczko, może państwo kojarzą jego nazwę. Niewielkie miasteczko Schengen. Ta strefa Schengen obchodzi 41. urodziny, gdy była 40-latkiem. To my duży, cały odcinek, częściowo właśnie z Luksemburga, z Schengen, częściowo z Brukseli, realizowany. Także nagraliśmy, więc zapraszamy do tej historii strefy Schengen, która no powraca i będzie jeszcze powracać wraz z tematami dotyczącymi właśnie migracji i kontroli granic. Historia strefy Schengen już została przez nas omówiona, ale dzisiaj inna historia, do której chcemy sięgnąć. Z takim świadkiem tej historii będziemy rozmawiać dzisiaj.
Naszym gościem w podcaście jest były premier Polski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Porozmawiamy z nim o tych momentach, kiedy Polska zaczynała negocjacje, bo był wtedy premierem. Porozmawiamy o tym, gdzie jest Europa dzisiaj, czy to jest ta Europa, do której Polska właśnie wchodziła. Też powiemy o relacjach między krajami, które miały jeden cel, wejść do Unii Europejskiej, ale różnie go realizowały.
Trudno było się z Orbanem na cokolwiek umówić, bo umawialiśmy się, nie zamykamy działu ochrona środowiska, tylko będziemy jeszcze dusić Unię, żeby nam dali lepsze warunki. Ale oczywiście Orban zamykał, bo chciał być pierwszy w klasie, no prymus.
Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
A nie powiemy o tym, że Węgry po prawie 2 latach zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán blokował formalne rozpoczęcie tych rozmów akcesyjnych. Nowy rząd wyłoniony w kwietniowych wyborach te decyzje zmienił. Peter Madziar porozumiał się z Ukrainą w sprawie praw językowych mniejszości węgierskiej właśnie na Ukrainie i ogłosił, że zgadza się na to formalne rozpoczęcie, czyli 15 czerwca, już za niecałe 2 tygodnie, w Luksemburgu Ukraina będzie mogła symbolicznie otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne.
No nie mogłem się powstrzymać. Nie wiem, czy wiesz, że nasz program ma takie nowe funkcje, gdzie można takie dźwięki także wykorzystać, więc chciałem... Brawa, że rozpoczynają się w końcu negocjacje akcesyjne.
Kwestie praworządnościowe.
Mam takich dźwięków więcej dzisiaj, uważaj.
Na pierwszy ogień. Pierwszy rozdział zawsze otwierany i ostatni zamykany. Oczywiście to jest tylko symbolika, bo teraz to dopiero będą żmudne negocjacje, a kluczowe będzie zamykanie tych rozdziałów negocjacyjnych. My w jednym z odcinków mówiliśmy państwu o rozszerzeniu i o tym, jak te negocjacje przebiegają. Ponad 30 rozdziałów, wszystko państwo tam znajdą.
Może być takie
świetne
przejście? Bo nie powiemy dzisiaj także o Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, która zakończyła swoje postępowanie w związku z wiadomościami, jakie wymieniał prezydent Francji Emmanuel Macron z szefową Komisji Europejskiej na temat umowy Mercosur. Rozmawialiśmy w naszym podcaście Szczyt Europy z europejską ombudswoman Teresą Anginio, która opowiadała nam o tym, jakie cele ma to postępowanie, dlaczego w ogóle chciałaby ujawnienia takich informacji. No i teraz mamy już wnioski. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Komisji o przechowywanie wszystkich wiadomości tekstowych między szefami państw lub rządów a komisarzami oraz między ministrami a komisarzami przez rozsądny okres, aby umożliwić publiczną kontrolę, jeśli pojawią się takie wnioski o dostęp do takich dokumentów. Więc ministrowie, szefowie państw muszą już uważać, co piszą i jakie wiadomości między sobą wysyłają, bo o to chodziło w tej sprawie, gdy Komisja Europejska powiedziała, że nie może pokazać wiadomości wysyłanych do prezydenta Francji, bo one były w takim trybie znikających wiadomości i nikt ich już dzisiaj nie ma.
I nie powiemy też o zmianach w przepisach, które mają wzmocnić prawa pasażerów linii lotniczych. Nie powiemy o tym, bo negocjacje w tej sprawie trwają, właściwie toczą się od wtorku. Parlament Europejski, unijne kraje nie mogą się porozumieć. Największy spór dotyczy tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie, ile będzie ono wynosić i czy będą jakieś nadzwyczajne okoliczności, kiedy linie lotnicze tych odszkodowań wypłacać nie będą.
I nie powiemy dzisiaj też o jednym z głównych bohaterów podcastu Szczyt Europy. O Didieru Reindersie, były komisarz.
Didierze.
Ach,
mniej formy, więcej treści.
O Didierze Reindersie. byłym unijnym komisarzu, który oskarżony jest o pranie pieniędzy. Jak donosi dziennik Le Soir, postępowanie w jego sprawie powoli dobiega końca, choć doszło do zmiany sędzi prowadzącej to postępowanie. To taka sędzia śledcza, taka jest formuła w Belgii. To bardzo doświadczona sędzia, pani Bernardo Mendes, która wcześniej zajmowała się między innymi aktami terrorystycznymi. Śledztwo w sprawie ataków w Brukseli, ataku na Muzeum Żydowskie w Belgii. Ale to ma też oznaczać, że już niedługo dojdzie do zakończenia tego postępowania. Przypomnijmy, że były komisarz odpowiedzialny za kwestie dotyczące praworządności między innymi jest oskarżony o to, że przez wiele lat wpłacał na swoje konto w Belgii gotówkę, w sumie nawet do 900 tysięcy euro, a było to setki mniejszych wpłat, 245 wpłat w gotówce od roku 2001 do roku 2017, przelewy związane z wygranymi na loterii, bardzo podejrzane według śledczych zachowanie, które mogło wskazywać na to, że była to próba prania pieniędzy.
To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
Dzień dobry Państwu, witamy w 73. odcinku podcastu Szczyt Europy. Witamy Państwa w długi czerwcowy weekend. Nagrywamy ten podcast dzień po historycznej dacie, czyli częściowo wolnych wyborów. Miliony Polaków poszły do urn, zagłosowały. Wybory nie były całkowicie wolne, ale dały Polsce wolność i wprowadziły Polskę na drogę do NATO i do Unii Europejskiej.
4 czerwca stał się też takim symbolem, dniem symbolicznym, dniem, w którym przypominamy, jak ta droga Polski także do Europy, Unii Europejskiej, do NATO wyglądała i nie ma lepszego gościa, który mógłby przypomnieć o tym, jak ta sytuacja i kraju i Europy wyglądała wtedy, jak zmieniała się i jak wygląda dzisiaj. Beata rozmawiała z Jerzym Buzkiem i tu przyznaję, ja w tej rozmowie nie uczestniczyłem, bo byłem wtedy w drodze do Szwecji już, do Helsingborga, o czym mogli Państwo usłyszeć w jednym z poprzednich odcinków, więc to tak naprawdę rozmowa Beaty z byłym polskim premierem i szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.
A ja z premierem Buzkiem rozmawiałam w Strasburgu przy okazji wielkiej uroczystości. Po raz pierwszy przyznawane były ordery Europejskie Ordery Zasługi. Wśród nagrodzonych Polaków był właśnie Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa. Skorzystałam z okazji, żeby porozmawiać o tym, jaka Polska była po 89, jak przygotowywała się do tych negocjacji unijnych i z jakimi problemami musiała się zmierzyć.
Szczyt Europy.
Panie premierze, otrzymał pan Europejski Order Zasługi. W uzasadnieniu wspomniane zostały pana wysiłki i zasługi na drodze Polski do Unii Europejskiej, bo był pan premierem, kiedy Polska rozpoczynała negocjacje. Pamięta pan ten dzień, te dni?
No pamiętam, to się odbyło w Luksemburgu i to był wielki czas ubiegłego wieku. I zaczęła się ciężka praca, bo mało sobie ludzie wyobrażają, że w ciągu tych 4 pierwszych lat zamknęliśmy większość obszarów negocjacyjnych, sformułowaliśmy przede wszystkim, czego chcemy w Unii osiągnąć. I to negocjowało to środowisko Solidarności. Środowisko Solidarności było do tego najlepiej przygotowane, bo my marzyliśmy o tym w czasie, gdy Solidarność w 80-tych latach rozpoczynała działalność, żeby znaleźć się w Unii Europejskiej i w NATO. Oczywiście nie mogliśmy o tym wprost mówić, ale wszędzie w programach, w jakichś związkowych gazetkach było to wyraźnie zapisane i wszyscy o tym skrycie mówiliśmy. Więc to się nagle zaczynało wydarzać i trzeba przyznać, że w początku lat 90. to bywało różnie, przede wszystkim z tymi ludźmi, którzy wtedy byli socjaldemokracją Rzeczpospolitej, czyli byli, jak my ich nazywaliśmy, postkomunistami, to pomysły były różne, również takie, żeby z powrotem integrować się z Rosją. to kompletnie było wbrew temu, co myślała na ten temat Solidarność i całe środowisko Solidarności. Dlatego z tego punktu widzenia łatwo było rządzić wtedy, skoro wszyscy myśleli dokładnie to samo. Ale sytuacja była dramatyczna.
Sytuacja w kraju.
To i wielkie zadłużenie, i horrendalna inflacja, która wprawdzie spadała, jak my zaczynaliśmy negocjacje, to ona już była dość niska, ale nie była taka mała. 15%, 20% to jest bardzo dużo. I dodatkowo mieliśmy zupełnie zdemontowany kraj pod względem administracyjnym, bo w czasach komunizmu wszystko było scentralizowane, wszystko opierało się na decyzjach biura politycznego PZPR i na decyzjach centralnych, a my wiedzieliśmy, że żeby naprawdę skutecznie wejść do Unii Europejskiej, w tej Unii Europejskiej czuć się dobrze, i wykorzystać to wejście do Unii Europejskiej, to musieliśmy zmienić radykalnie system w naszym kraju, zaczynając od samorządów, które tworzyliśmy właśnie wtedy poprzez system ubezpieczeń, żeby ludzie czuli się pewnie, że mają opiekę zdrowotną, że mają system emerytalny, który się nie zawala. Mało kto pamięta, że w tym czasie właściwie co miesiąc było pytanie, czy będziemy mieli w naszym budżecie pieniądze na wypłatę emerytur. Musieliśmy coś z tym zrobić. Od tamtego czasu skończyły się tego rodzaju problemy. Dzisiaj skarżymy się na zbyt niskie emerytury, to oczywiste, ale nie ma zagrożeń, że jesteśmy niewypłacalni jako kraj, a wtedy było to co miesiąc taki problem. Zarządzanie takim krajem było szalenie trudne. Wszystkie te reformy, które robiliśmy, to były po to, żebyśmy po prostu sprawnie mogli wejść do Unii Europejskiej i czuć się tam współgospodarzami. Dzisiaj to mało czujemy, ale siła samorządów jest widoczna, naszych samorządów. Dzięki temu, że zrobiliśmy te reformy, to, że były one tak głęboko i tak jednoznacznie proobywatelskie i bardzo ważnym elementem, na który zwracaliśmy uwagę, było wykorzystanie negocjacji w taki sposób, żeby Polska uzyskała, wchodząc do Unii Europejskiej, odpowiednie okresy przejściowe, żebyśmy mogli się przygotować do różnych spraw już po wejściu do Unii, żebyśmy mieli odpowiednie finansowanie, na przykład w ochronie środowiska, czy w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym. W końcu dla Unii Europejskiej te wszystkie przywileje finansowe i inne, które mogliśmy wynegocjować, były trudniejsze niż takie same przywileje na przykład dla Słowenii czy dla Litwy, gdzie mieszka 3 miliony ludzi. Jeśli Polska chciała mieć dofinansowanie na przykład dróg, bo to udało się świetnie, to Unia się opierała. No to jest normalnie, że Unia reprezentowała punkt widzenia tych państw 15, które były już zjednoczone i z tego punktu widzenia no oczywiście oszczędzali trochę, tak jest zawsze w negocjacjach, więc my mieliśmy trudności w zamykaniu rozdziałów negocjacyjnych, ale równocześnie wiedzieliśmy, żeby dobrze przeprowadzić referendum i żeby ludzie rozumieli, że wyciągamy z tej wielkiej szansy jak najwięcej i możemy wykorzystać świetnie nasze pobyt w Unii Europejskiej, to musieliśmy takie trudne negocjacje przeprowadzić, ale myślę, że zasłużyliśmy się bardzo w uzyskaniu najlepszych możliwych warunków wejścia do Unii Europejskiej.
Wspomniał pan te różnice w wielkości Polski i Litwy, pewnie dlatego w grupie krajów kandydujących no była taka konkurencja i część bała się, że ta duża Polska opóźni trochę wejście całej, najpierw to była szóstka do Unii Europejskiej. Czuł pan też to, że no trzeba sobie poradzić też jeszcze z krajami, które mają ten sam cel co Polska.
My staraliśmy się jednak załagodzić te napięcia wewnętrzne. Czwórka Wyszehradzka, bo bardzo szybko dołączyła Słowacja do Czech, Węgier i Polski. Myśmy w 3 kraje negocjowali od samego początku, Słowacja rok czy półtorej roku później i dogadywaliśmy się żeby jednak współpracować w zamykaniu rozdziałów, w stawianiu pewnych żądań. Jedynym krajem, który de facto nie chciał współpracować, to były Węgry. My wtedy mieliśmy dobre relacje z Orbanem i Orban był również bardzo prounijny, zupełnie inaczej niż teraz, ale trudno było się z Orbanem na cokolwiek umówić, bo umawialiśmy się, nie zamykamy działu ochrona środowiska, tylko będziemy jeszcze dusić Unię, żeby nam dali lepsze warunki, ale oczywiście Orban zamykał, bo chciał być pierwszy w klasie, no prymus. Były tam takie wewnętrzne napięcia, ale to dzisiaj z perspektywy lat nie ma już takiego znaczenia. Najważniejsze z mojego oglądu sprawy to jest to, żeśmy się przygotowali do tego członkostwa bardzo solidnie, właśnie dzięki reformom.
Kiedy Polska negocjowała i przygotowywała się, wprowadzała te wszystkie zmiany, wszystko podporządkowane było jednemu celowi, wejście do Unii Europejskiej. Czy miał pan już wtedy takie wrażenie, że to jest okno możliwości, że jak się nie wykorzysta, to ono się zamknie na wiele, wiele lat? Bo teraz możemy to powiedzieć, że tak by było, ale wtedy miał pan takie wrażenie?
Tak, ja zawsze się obawiałem, że tak może być. Najlepszym przykładem jest nasze wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo myśmy pracowali równolegle nad wejściem do sojuszu i do sojuszu nie trzeba było aż tylu przygotowań, jak w przypadku Unii Europejskiej. I nie były takie prowadzone takie zażarte negocjacje, żeby uzyskać jak najwięcej dla Polski, a Unia Europejska ze swojej strony no, próbowała ograniczyć te wydatki związane z rozszerzeniem. W przypadku NATO trzeba było spełnić określoną ilość warunków. No, mieliśmy ich no, kilkadziesiąt, 40, 50 i ja zaproponowałem premierom Czech i Węgier, bo te trzy kraje miały szansę wejść stosunkowo szybko do sojuszu. Zaproponowałem, żebyśmy weszli nie na szczycie NATO w 1999 roku z okazji 50. rocznicy utworzenia tej organizacji, bo to była wielka uroczystość. W 1949 roku, w połowie XX wieku powstało NATO. I zaproponowałem, żebyśmy tam jechali do Waszyngtonu na uroczyste obchody już jako członkowie NATO, żebyśmy byli tacy sami jak reszta. Kraje, które są w NATO już od kilkudziesięciu lat. I bardzo nad tym pracowaliśmy i rzeczywiście weszliśmy do NATO parę tygodni przed szczytem w Waszyngtonie, a zaledwie kilkanaście dni po tym naszym uroczystym wejściu do NATO, ja byłem w Brukseli, byliśmy fetowani, byli polscy żołnierze, wciągali w sztabie natowskim biało-czerwoną flagę na maszt. Również byli reprezentanci Czech i Węgier. Weszliśmy oficjalnie. Ja zresztą uczciłem to lampką szampana ze wszystkimi poprzednimi premierami. Bardzo mi na tym zależało, żeby poprzednich siedmiu premierów, którzy rządzili Polską od czasu uzyskania wolności, również pokazali się i pokazali swoją jedność. To było fantastyczne, że podnosiliśmy lampkę szampana w telewizji publicznie z takim przekonaniem, że nasza jedność doprowadziła do tego, że weszliśmy tak szybko do NATO, bo to się udało zrobić bardzo szybko. Kilkanaście dni potem wybuchła wojna na Bałkanach i prezydent Clinton powiedział mi wtedy, że gdybyśmy nie weszli wcześniej, parę tygodni wcześniej, to by nas już w czasie tej wojny nie przyjęli, bo trudno było rozszerzać NATO i przyjmować nowych członków w czasie, jak NATO zaangażowało się na Bałkanach, no, broniąc jednych przed drugimi, bo to była bratobórcza wojna i musielibyśmy poczekać ładnych parę lat. A więc w przypadku NATO to okno możliwości, o którym pani redaktor mówi, było jak na dłoni widoczne.
Szczyt Europy.
Premier Jerzy Buzek mówi, że okno możliwości było wtedy otwarte, gdybyśmy nie skorzystali, to by się zamknęło. W przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego ja śmiem twierdzić, że mógłby być problem także z wejściem do Unii Europejskiej. Europa mówiła zachodnia, że to jest jednoczenie kontynentu, ale dosyć szybko ta Europa Środkowo-Wschodnia zaczynała ją uwierać, więc nie jest powiedziane, czy ta Polska, gdyby wypadła wtedy z tego wyścigu, tak szybko by weszła. Jedno małe wyjaśnienie tylko jeszcze. Premier Jerzy Buzek mówi, że dziesiątka wchodziła. Ja też o tym wspomniałam w wywiadzie, ale tak naprawdę negocjacje 31 marca 1998 roku rozpoczynała grupa luksemburska. To było 6 krajów. To był Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia i Węgry i oczywiście Polska. I dopiero w 2000 roku dołączyła druga grupa helsińska, czyli Słowacja, Litwa, Łotwa i Malta. Bałtowie się dopiero wtedy zjednoczyli i Grupa Wyszehradzka też była podzielona na początku negocjacji. I tak oto powstała dziesiątka, która w 2004 roku weszła do Unii.
Jak Państwo słyszeli, z Wiktorem Orbanem problem od samego początku. Już wtedy nie dotrzymywał słowa, już wtedy grał tylko i wyłącznie na siebie, choć mogą Państwo zerknąć na zdjęcia z momentu, gdy i Węgry, i Polska w tym samym czasie wchodziły do NATO. Tam jest też Jerzy Buzek i jest właśnie Viktor Orbán, zupełnie inny też człowiek, nie do poznania. Ta jego sylwetka i wygląd bardzo się zmienił. Nie w przypadku Jerzego Buzka, który właściwie wyglądał bardzo podobnie, a w przypadku Viktora Orbána duża, duża zmiana.
No wszystko się zmieniło, plus poglądy jeszcze także.
Jerzy Buzek, który był wtedy polskim premierem, był premierem w latach 97-2001, a potem wcale z polityki nie znika. Przeciwnie, przenosi się właśnie do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego już od roku 2004. Był posłem do Parlamentu Europejskiego, rekordzista, jeśli chodzi o liczbę kadencji, 20 lat europoseł, także przecież i szef Parlamentu Europejskiego z dużymi honorami, także żegnany nie tylko podczas wręczania tego orderu w maju w Strasburgu, ale gdy odchodził po tych 20 latach w Parlamencie Europejskim, także owacje na stojąco, aby pożegnać Jerzego Buzka, bardzo szanowana postać w Parlamencie Europejskim, więc też taka osoba, którą warto jak najbardziej zapytać nie tylko o historyczne doświadczenia, ale też współczesną ocenę tego, jak dziś wygląda Unia Europejska i w jakiej pozycji na świecie znajduje się Europa.
Ja bym jeszcze dodała, że postać też wpływowa w Parlamencie Europejskim, przecież był szefem jednej z najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego, przemysłu i energii, prowadził wiele negocjacji dotyczących kwestii energetycznych.
Szczyt Europy.
Panie premierze, to była inna Unia, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Ta Unia się zmieniała, różnie patrzyła, zacieśniała współpracę polityczną, nie wszystkim się to podobało, no ale teraz jesteśmy w 2026, chyba tak źle jeszcze nigdy nie było. Wojna na wschodzie, problemy z sojusznikiem za oceanem. Jak teraz Unia Europejska powinna sobie z tym poradzić?
Jesteśmy rzeczywiście w zupełnie nowej sytuacji, trochę tak jak na tym obrazie sprzed kilkuset lat, człowiek na krańcu świata. Widać na tym obrazie, jak ten człowiek, który doszedł do krańca świata, takie sklepienie niebieskie, które przebija głową, żeby zobaczyć, co jest po tej drugiej stronie, bo zna doskonale miejsce, z którego wychodzi, a tam jakieś esy, floresy, układanki dziwne, nie ma ani wiosek, ani miast, ani meczetów czy kościołów znanego sobie krajobrazu, no to tak trochę jest. My musimy się nauczyć jako Europejczycy, Unia Europejska jako całość, zarządzać w sytuacji, kiedy są łamane wszystkie reguły dotychczasowej współpracy międzynarodowej. Także jest zaprzeczane nasze elementarne poczucie sprawiedliwości i nie odróżnia się kraju bestialsko napadniętego od barbarzyńskiego najeźdźcy. To jakby pokazuje się, że to jest to samo. To nie jest świat, w którym nauczyliśmy się żyć i mało tego, to nie jest świat, o którym marzyliśmy, o który walczyły pokolenia Polek i Polaków, żeby znaleźć się wśród tych państw Zachodu, bo tak określaliśmy system wartości właśnie świata zachodniego. Amerykanie też zgłaszają coraz większe wątpliwości, jeśli chodzi o możliwość obrony kontynentu europejskiego. Jesteśmy sami na świecie i liczymy się tylko na tyle, na ile jesteśmy razem. Bo z perspektywy Chin, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, które tą mapę świata rozrysowują inaczej niż my, bo w Europie to w centrum świata, który znamy, taka owalna mapa, to jest oczywiście Europa. Jakoś można te kraje rozróżnić, ale na mapie, którą widzą Chińczycy od pójścia do szkoły, to Europa jest na samym krańcu i taki nieduży półwysep przy kontynencie azjatyckim i te kraje Unii Europejskiej są nawet trudne do rozróżnienia. My poznajmy kształt Polski na tej mapie, bo z tym kształtem Polski żyjemy od dzieciństwa, pieścimy go w swojej wyobraźni, ale dla Chińczyków to te wszystkie kraje, Dania, Niemcy, Słowenia, Chorwacja, państwa bałtyckie, Szwecja, Polska, to wszystko takie małe, zupełnie kraiki nieistotne. My musimy być razem jako Unia Europejska. My musimy mieć tę wielką potęgę, 450 milionów ludzi. Być może byłoby bardzo dobrze rozszerzyć jeszcze o zachodnie Bałkany, o Mołdawię, o Ukrainę, po to, żebyśmy byli naprawdę potęgą, bo już dzisiaj jesteśmy największą gospodarką świata. Mamy dużo krajów, bo wszystkie kraje składają się na to, że tworzymy taką silną gospodarkę. Wszystkie kraje składają się na to, że mamy te 450 milionów obywateli. I to jest potęga, tylko my nie wykorzystujemy tego, nie jesteśmy przygotowani. Dzisiaj nazywamy to w publikacjach, w rozmowach europejskich odpornością. To jest właściwie takie nowe słowo, którego 10 lat temu czy 5 lat temu nie używaliśmy. Odporność to znaczy zdolność do przetrwania w sytuacjach takich ekstremalnych, takich szczególnie trudnych, w sytuacjach, kiedy rozpada się świat, który znamy. Ten świat, który znamy, to była sytuacja, w której się porozumiewaliśmy, prowadziliśmy handel bardzo rozległy, nie było właściwie żadnych ograniczeń dla globalizacji. To się załamało najpierw w czasach COVID-u, a teraz już się załamuje w sposób taki systemowy, bo takie kraje jak Chiny, a także Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zaskakują nas takimi niespodziankami. Musimy być samowystarczalni w obronie, w energii, a z tym Unia ma ogromny problem, w przemyśle. Musimy być samowystarczalni również w opiece zdrowotnej, w wyżywieniu. Dzisiaj może nie mamy z tym czy z tamtym problemu, ale możemy mieć w przyszłości. Te łańcuchy zaopatrzenia mogą się rwać z dnia na dzień. Tak było w czasie COVID-u, to pamiętamy doskonale. Ale to nie była jeszcze wojna. Dzisiaj również dywidenda pokoju została nam zabrana. Unia już wie, że żyjemy na kontynencie, gdzie jest zażarta, niesprawiedliwa, wprawdzie jednoznacznie niesprawiedliwa wojna, bo wywołała ją zaborcza i okrutna w swoich działaniach Rosja, ale jednak to jest zagrożenie dla całej Unii Europejskiej, dla całego systemu współpracy, globalizacji i my musimy się nauczyć żyć w tych warunkach, czyli budować tę Unię trochę od nowa i pamiętać, że powstała 70 parę lat temu właśnie po to, żeby zapobiegać wojnom na naszym kontynencie. To był główny cel deklaracji Schumana z 50 roku. To był główny cel działania Europejczyków 75 lat temu i trzeba podkreślić, że ten cel łączył się wtedy z problemem energetyki, bo powstała wspólnota węgla i stali. Nie powstawała żadna Unia Europejska wtedy, ani Europejska Wspólnota Gospodarcza. To się nazywało wspólnota węgla i stali. Jeśli mieliśmy wspólnotę w wydobyciu węgla, to w ten sposób ograniczyliśmy możliwość każdego kraju z osobna, żeby przygotować jakąś niespodziankę w postaci wojny, żeby się uzbroić, żeby się przygotować na jakieś krańcowe działania. Czyli energetyka i uwspólnotowienie zaopatrzenia w energię, a wtedy to był węgiel, nie było nawet jeszcze energii nuklearnej, bo no, nie była jeszcze rozwinięta. Więc to nam zapewniało jakąś dywidendę pokoju. Potem się oczywiście zmieniało, bo mieliśmy ropę, gaz, energię nuklearną oczywiście, ale ta wspólnota węgla i stali trwa nadal, ona jest nierozwiązana, chociaż ma już zupełnie marginalne znaczenie. Tam są jeszcze jakieś środki finansowe na paliwa kopalne, żeby od nich odchodzić de facto. To się zaczęło od energii i trwa do dzisiaj, że energia jest takim kluczem do wspólnoty i bezpieczeństwa na naszym kontynencie.
No właśnie, wspomniał pan energię. Ja pamiętam 10 lat temu, kilkanaście nawet, kiedy pan w Parlamencie Europejskim mówił o zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, o tym, że w Unii Europejskiej przy okazji wstrzymywanych dostaw trzeba sobie pomagać. Pan mówił o wspólnych zakupach, o magazynowaniu gazu kilkanaście lat temu. Wszyscy patrzyli ze zdziwieniem, kiedy pan i Polska to mówiła. Trzeba było wybuchu wojny, tysięcy ofiar po stronie Ukrainy, żeby Unia Europejska zrozumiała, że to musi się stać. I teraz, jeżeli jakieś wnioski Unia wyciągnęła, to właśnie chyba w sektorze energetycznym.
Pani ma rację, ale proszę pamiętać, że Unia wykonywała również wiele pozytywnych ruchów w tym kierunku i tworzyliśmy na przykład wspólny rynek energii, połączenia na granicach, gaz może teraz płynąć w każdą stronę, możemy się nawzajem wspierać. Mało tego, budowaliśmy gazoporty, gdzie płynny gaz na statkach przypływa do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Bliskiego Wschodu. Ja w 2014-15 roku odwiedzałem Stany Zjednoczone, Waszyngton, administrację Baracka Obamy. Prezydent Biden był wiceprezydentem u Baracka Obamy, była Hillary Clinton. Odwiedzałem, namawiając Amerykanów do otwarcia granicy na eksport ropy i gazu z łupków, amerykańskiego gazu z łupków, bo dzisiaj mało kto pamięta, że przedtem gazy Stany Zjednoczone w ogóle nie eksportowały. Był zakaz eksportu, oni chcieli mieć tanią ropę, tani gaz u siebie, a nie wywozić na zewnątrz. Ja tłumaczyłem geopolitycznie, wiedziałem, że im się to nie opłaca, otwarcie granicy, bo oni chcą mieć u siebie tani gaz i tanią ropę, ale uwierzyli. Przyrzekli mi, bo ja pojechałem tam w imieniu całej Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Szewczowicz, komisarz do spraw energii Caniete, również ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wyraźnie polecili mi jako reprezentantowi całej Unii Europejskiej tego typu negocjacje. I Amerykanie powiedzieli, że w ciągu 3 miesięcy każda firma amerykańska, która będzie chciała eksportować płynny gaz, będzie miała prawo eksportować, budować gazoporty po stronie amerykańskiej. I wtedy zaczął się boom na ciekły gaz na całym świecie. Najwięcej wybudowali gazoportów Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, no może dlatego, że przez Ocean Atlantycki mieli najbliżej do Stanów Zjednoczonych, ale to jest właściwie żart. Każdy mógł to budować, my też mamy. W Kłajpedzie na Litwie jest także gazoport. niezależnie od tego, oczywiście mnie bardzo zależało jeszcze w czasie, jak byłem premierem, żeby mieć gaz z Norwegii, bo on był i tańszy, i bezpieczniejszy pod każdym względem. I my ten gaz w roku 2001 załatwiliśmy, wynegocjowaliśmy z Norwegami.
Potem rząd premiera Leszka Millera zrezygnował z tego.
Tak, to było zupełnie nieuzasadnione i to było jakieś abstrakcyjne zupełne myślenie, bo zarówno premier Bondewik, jak i Stoltenberg, późniejszy szef NATO, byli bardzo przychylni temu projektowi. Ja im tłumaczyłem, pojechałem do Norwegii specjalnie, byłem tam kilka dni, żeby wytłumaczyć, jak ważny to jest projekt znowu z punktu widzenia geopolityki. To samo, co tłumaczyłem później w Stanach Zjednoczonych administracji prezydenta Obamy, to tłumaczyłem wcześniej w Norwegii i to było absolutnie zrozumiałe. Oni wiedzieli, że w ten sposób mogą nasz kontynent zabezpieczyć od takich najgorszych wpływów Imperium Rosyjskiego.
Skoro jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, czy będzie moment taki teraz, że Stany inaczej jednak spojrzą na Europę? Bo teraz ją krytykują, że nie zwiększa wydatków na obronę, że cały czas jest uwieszona u tych Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obronę. Czy to stanowisko kiedyś się zmieni? Czy będą traktować tę Europę bardziej po partnersku? Albo czy może kiedyś będzie moment, że będą potrzebować jej?
Zadała pani świetne pytanie, zwłaszcza końcówka. Ja jestem przekonany, że będzie taki moment, że będą wręcz potrzebować Europy, Unii Europejskiej, naszych wszystkich krajów, bo jednak Amerykanie wrócą do systemu wartości, który Zachód bronił wspólnie przez dziesięciolecia. I Stany Zjednoczone wyrosły na tym systemie wartości, które przyjęło, ja mówię o takiej abstrakcyjnej rzeczy, system wartości, ale to również oznacza, że relacje w stosunkach międzynarodowych mają jakieś reguły. Dzisiaj jest tak, że reguł w ogóle nie ma i trzeba się dostosować do co dzień zmienianych pomysłów, które narzucają wielkie mocarstwa. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, mocarstwa atomowe, które mają takie wielkie władztwo, bo mają ogromną siłę. Unia Europejska zawsze była siłą, którą nazywaliśmy siłą miękką. Mieliśmy swoje przekonania, wartości, system działania, który był znany, opierał się na prawie międzynarodowym. To wszystko się skruszyło. My dzisiaj uczymy się rządzić w świecie, który nie ma właściwie jakiegoś systemu wartości czy systemu działania, bo skoro on się zmienia niemal codziennie w zależności od decyzji jakiegoś mocarstwa, to po prostu taki system nie istnieje. Amerykanie z pewnością dojrzeją do tego, że taki system jest potrzebny. Jeśli chcemy mieć pewność w naszym świecie, że ktoś nie pociągnie za spust atomowy, że ktoś nie wykona jakiegoś niepoważnego ruchu, który zaszkodzi nam wszystkim na całej kuli ziemskiej, więc Amerykanie do tego wrócą. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo w nich to wszystko głęboko tkwi. Teraz są powaleni jakimiś pomysłami, które rodzą się codziennie. Zobaczymy, jakie będą wyniki uzupełniającego głosowania do kongresu za parę miesięcy. To będzie też bardzo ważne, bo dzisiaj notowania prezydenta Stanów Zjednoczonych są niskie. Jeśli to się rzeczywiście utrzyma, to być może Amerykanie stosunkowo szybko zaczną zmieniać swój sposób działania w skali świata, a przede wszystkim stosunek do Europy. Dzisiaj on jest krytyczny, często negatywny i my obudziliśmy się w świecie, w którym już nie ma amerykańskiego parasola nad Europą. To było dla nas wygodne. My się do tego przyzwyczailiśmy niesłusznie, bo zawsze, już dawno trzeba było zadbać o to, żeby ten filar europejski z systemu północnoatlantyckiego i współpracy atlantyckiej, żeby był silniejszy. My powinniśmy mieć w Unii Europejskiej podobną armię i jednolicie zarządzaną przez dowództwo strategiczne czy dowództwo operacyjne, podobnie zarządzaną jak armia natowska. I to nie musi być nowy system, tylko europejski filar Sojuszu Północnoatlantyckiego musimy wzmocnić z możliwością zarządzania operacyjnego. To jest bardzo ważne i Unia Europejska idzie w tym kierunku. Najlepszym przykładem jest program SAFE, a więc ogromne setki miliardów euro, które przeznaczamy na zbrojenia w Europie.
Szczyt Europy.
Unia Europejska, do której wstępowała Polska w 2004 roku, była trochę taka beztroska, to już nie jest ta Unia. Pomijam fakt, że pewne procesy zachodzące w Unii Europejskiej nie wszystkim odpowiadały, no ale teraz to środowisko, w którym Unia się znalazła, jest zupełnie nieporównywalne, w którym była w 2004 roku. Premier Jerzy Buzek wspomina o obrazie. Powiem szczerze, że nie bardzo wiedziałam, o jaki obraz chodzi. Musiałam to sobie sprawdzić. Otóż to jest rycina niewiadomego autorstwa, opublikowana w 888 roku przez francuskiego astronoma Flammiriona. Ona przedstawia wędrowca, który skrada się, dociera do granicy świata, wystawia głowę poza sferę i patrzy, co jest po tej drugiej stronie. Za sobą zostawia budynki, naturę, rośliny, drzewa. Po drugiej stronie ma koliste machiny, orbitę, świat zupełnie uporządkowany, ale już nie taki, który właśnie ma za swoimi plecami. To jest właśnie rycina człowieka na krańcu świata.
Czy jeszcze masz coś do dodania?
Tylko jedno, że był też jeszcze inny taki obraz. Wędrowiec nad Morzem Mgły Friedricha, ale to
tak, też mi się z tym skojarzyło za pierwszym razem, ale
stoi
rzeczywiście
na górze
nie, nie o ten
i
obraz
zupełnie
chodziło. Tak,
nie o to chodziło, tak.
Że to inny kraniec świata. Ten bardziej wewnętrzny, nie zewnętrzny. Kończymy chyba, co? Trzeba kończyć ten odcinek. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Nie przeszkadzamy już więcej w długi weekend. Proszę odpoczywać. Unia nie odpoczywa, bo tu rzeczywiście coraz więcej spraw, jak to zwykle w tych cyklach takich półrocznych. Przed wakacjami trzeba dopchnąć, zamknąć, więc więcej roboty w czerwcu. Będziemy wracać w kolejnym tygodniu z kolejnymi tematami, aby Państwu wyjaśniać, co dzieje się w tej Brukseli i co na to Unia.
Żegnają się z Państwem Maciej Sokołowski
i Beata Płomecka.
To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.